Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Witam serdecznie, drogich radiosłuchaczy, w ten środowy wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, czasami nasze wątpliwości dotyczą spraw najbardziej codziennych, a nie ma tak często odmawianej przez nas modlitwy, jak modlitwa Ojcze Nasz. Również w niej znajdują się jednak pewne takie sformułowania, które zastanawiają lub frapują człowieka. I w związku z jednym z takich sformułowań jest nasza dzisiejsza audycja. Pani Anita przesłała nam na skrzynkę pocztową pytanie, jak należy rozumieć słowa modlitwy pańskiej: nie wódź nas na pokuszenie. Czy rzeczywiście Pan Bóg człowieka kusi? Sprawa jest wbrew pozorom dość oczywista, ale z tekstu, który wypowiadamy, ze słów modlitwy pańskiej, rzeczywiście może wynikać, że to Pan Bóg stoi za tym, że człowiek ulega pokusom. Nic bardziej mylnego. Żeby trochę bardziej naświetlić te słowa, które znajdują się w modlitwie pańskiej, musimy cofnąć się do czasów starożytności. Bo już pierwsi ojcowie Kościoła zastanawiali się nad tym, jak rozumieć te słowa, o co tak naprawdę chodzi. Mamy z tamtych czasów wiele komentarzy do modlitwy pańskiej. Na tą dzisiejszą audycję wybrałem dwa: świętego Cypriana z Kartaginy, ojca Kościoła żyjącego w III wieku, i jego młodszego kolegi pochodzącego z IV wieku, świętego Grzegorza z Nyssy. Zarówno pierwszy, jak i drugi z autorów ma bardzo ciekawe spostrzeżenia co do tego, co znaczy to sformułowanie: nie wódź nas na pokuszenie. Jeden i drugi jest pewien, że Pan Bóg na pewno nie kusi człowieka. Nie stawia się w roli, która przynależy tak naprawdę złemu duchowi. Ale nie oznacza to, że Pan Bóg się nie zgadza na to, by zły duch kusił jakąś osobę. Czasami ta zgoda jest udzielona. Dlaczego? Posłuchajmy najpierw świętego Cypriana. Dodawać nam jeszcze Pan każe następującą prośbę: i nie wódź nas na pokuszenie. Z tej zaś prośby okazuje się, że nieprzyjaciel zbawienia niczego przeciw nam nie zdoła dokazać, jeśli mu Bóg na to uprzednio nie pozwoli. I otóż ta myśl powinna nas zachęcić, abyśmy naszą bojaźń, uległość i sumienność oparli na Bogu. Pamiętając o tym, iż szatan nic przez pokusy nie wymoże na nas, jeśli mu władza stamtąd nie będzie udzieloną. Potwierdza to i Pismo Święte, gdy mówi, iż kiedy Nabuchodonozor, król Babilonu, nadciągnął pod Jerozolimę, aby ją oblegać, Pan dał mu ją w ręce. Tę zaś moc nad nami daje Bóg szatanowi za nasze grzechy. Napisano bowiem: któż dał na rozgrabienie Jakuba, a Izraela pustoszącym? Czy nie Pan sam, któremu zgrzeszyliśmy, a nie chcieliśmy drogami Jego chodzić? I wylał na nas rozgniewanie zapalczywości swojej. Podobnie i o Salomonie, gdy zgrzeszył i odstąpił od przykazań i dróg pańskich, powiedziano: wzbudził Pan szatana samemu Salomonowi. Te zaś władze nad nami otrzymuje szatan albo na ukaranie naszych grzechów, albo na większe uwielbienie i nasze wypróbowanie. Jak to widzimy na przykładzie Hioba, gdy Bóg mówi o nim do szatana: oto wszystko, co ma, jest w Twojej ręce, tylko na niego nie ściągaj swej ręki. Podobnie zaś Pan nasz wyraził się w czasie męki, odpowiadając Piłatowi: nie miałbyś żadnej mocy przeciw mnie, gdyby ci z góry nie dano. Kiedy więc modlimy się, abyśmy nie popadli w pokuszenie, mamy sobie przypominać naszą nieudolność i słabość, aby nikt nie chełpił się lub nie unosił się zarozumiałością, ani wreszcie nie przypisywał sobie samemu chwały wiary lub męczeństwa, skoro sam Pan zachęca nas do pokory, mówiąc: czuwajcie i módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. Wtedy więc dopiero możemy się spodziewać, iż z łaskawości Bożej otrzymamy to, o co prosimy, jeżeli naszą prośbę poprzedzi pokorne i uniżone wyznanie naszej słabości i jeżeli wszystko, o cokolwiek Boga w bojaźni i czci prosimy, Jemu będziemy przypisywać. W tych słowach, które przed chwilą usłyszeliśmy, kryje się wiele mądrości. Po pierwsze, święty Cyprian mówi, że Bogu można przypisywać jedynie dobro. Nie można Bogu przypisywać zła. Zatem jeśli człowiek ulega pokusom, to istnieją pewne ku temu powody. Pierwszy powód, jaki wymienia święty Cyprian, to nasza zdolność do grzechu. To, że my możemy uczynić coś pięknego, wspaniałego, ale możemy też uczynić odrażające rzeczy. Jedną z takich odrażających dla Pana Boga rzeczy, które naprawdę napawają go wstrętem, jest pewnego rodzaju samouwielbienie człowieka. Coś, co nazywamy pychą lub egoizmem. I zauważmy, że w życiu duchowym przychodzą często takie momenty, kiedy człowiek myśli sobie, jak to super, że już ten grzech pokonałem, jak to pięknie, że tego grzechu już w moim życiu nie ma. Jesteśmy tacy zadowoleni, tacy napuszeni jak paw, że oto udało nam się przezwyciężyć zło, że tak świetnie, żeśmy tego złego ducha, jego pokusę odepchnęli. I bardzo szybko okazuje się, że gdy człowiek wpadnie w taki samozachwyt i samouwielbienie, ta pokusa za chwilę wróci i nastąpi upadek. Dlaczego? Aby nikt z nas nie budował swojego życia wewnętrznego na samym sobie, na własnym zadowoleniu, na przekonaniu, jaki to ja jestem święty, pobożny i doskonały. Nieprawda. To tylko Bóg jest święty, pobożny i doskonały. To tylko On ma tę moc zwyciężyć złego ducha. I jeśli ktoś dojdzie do takiego przekonania, że on sam te pokusy jest w stanie przezwyciężać i tak naprawdę Pan Bóg nie jest do tego potrzebny, to jest najkrótsza droga, żeby pokusa wróciła i człowiek został pokonany. O tym właśnie mówi święty Cyprian, że samouwielbienie szkodzi życiu duchowemu i wobec takich ludzi Pan Bóg rzeczywiście zgadza się na kuszenie, zgadza się na to, żeby zły duch próbował ich zwieść. Ale zgodzić się na coś, a wykonywać coś, to są dwie różne rzeczy i musimy o tym pamiętać. Dopuścić pokusę, to znaczy tyle, co wyrazić akceptację, żeby dana osoba została poddana próbie. Jest jeszcze drugi powód, dla którego takie rzeczy się dzieją i tutaj święty Cyprian przywołuje przykład Hioba. Znamy, moi drodzy, tę historię bardzo dobrze. Mianowicie Hiob stał się swego rodzaju przedmiotem zakładu między Bogiem a szatanem. Kiedy otworzymy Pismo Święte, widzimy, jak Pan Bóg chwali prawowierność, miłość, oddanie Hioba, a zły duch próbuje udowodnić Panu Bogu, że to wszystko dlatego, że tego człowieka nigdy nic złego nie spotkało. No i wtedy Pan Bóg wyraża zgodę, by zły duch wyrządził jakąś szkodę temu człowiekowi i to się dzieje. Ale pomimo straty majątku, pomimo własnej choroby i innych nieszczęść, które na tego człowieka spadły, Hiob nigdy się od Pana Boga nie odwrócił, zawsze przy nim trwał. Jest on swego rodzaju symbolem duszy, która kuszona trwa przy Bogu. Można zatem powiedzieć, że ten proces kuszenia służy tutaj nie tyle odsłonięciu samouwielbienia, samozadowolenia drugiego człowieka, co wydoskonaleniu go, sprawieniu, że będzie w stanie jeszcze bardziej duchowo się rozwinąć. Czyli upraszczając sprawę, Pan Bóg zna każdego człowieka, widzimy sami, jaki my mamy potencjał, ale Pan Bóg wie lepiej, co w nas drzemie. I jeśli dostrzega, że dana osoba będzie w stanie odeprzeć pokusę i dzięki tej sytuacji jeszcze bardziej duchowo się rozwinie, to taką pokusę dopuszcza. Bo Hiob z początku opowieści, Hiob z końca opowieści, to jest zupełnie inny człowiek. Człowiek, który wewnętrznie jeszcze bardziej rozkwitł, jeszcze bardziej zrozumiał swojego Stwórcę i Pana. Ale bez tego trudnego doświadczenia, które przeżył, to by się nie udało. Dlatego w listach apostolskich możemy znaleźć takie stwierdzenie, że kiedy Pan Bóg zgodzi się, by człowiek był kuszony, to jednocześnie wskaże drogę wyjścia z tej pokusy i nigdy nie ześle na człowieka takiej pokusy, której ten nie będzie w stanie przezwyciężyć. Pod warunkiem, że bezwzględnie mu ufa. Bo jeśli ufa sobie, no to już wiemy, co się dzieje. Ciekawe jest też zakończenie traktatu świętego Cypriana o modlitwie pańskiej, gdzie nasz ojciec Kościoła mówi, po tych wszystkich prośbach następuje zakończenie, które całą modlitwę zamyka w paru słowach. Jest nim westchnienie, ale nas zbaw ode złego. Mamy tu na myśli wszelkie przeciwności, jakimi nas nagabuje nieprzyjaciel, przeciwko którym możemy znaleźć silną i pewną obronę. Jeśli nas Bóg zechce wybawić z nich i na nasze prośby pospieszyć z pomocą. Wypowiedziawszy zaś te słowa, ale nas zbaw ode złego, nie mamy już o co Boga prosić, gdyż raz uzyskawszy opiekę Bożą, o którą prosimy, jesteśmy bezpiecznymi wobec wszelkich napaści szatana i świata. Jak bowiem bać się ma świata ten, którego obrońcą jest Bóg? Kończy zatem święty Cyprian swoje rozważania takim stwierdzeniem, że Bóg jest jedyną osobą, która może pokonać zło, która może nas wybawić z przeciwności, która chce człowiekowi zapewnić szczęście, ale czasami, żeby do tego szczęścia dojść, trzeba pokonać wiele kłopotów, wiele cierpień. I dlatego pojawiają się też w naszym życiu duchowym pokusy. Jeśli może mieć ona jakąś wartość pozytywną, to właśnie taką, że człowiek lepiej siebie poznaje. Zna już słabe punkty, jakie posiada, i zna te mocne punkty, na których może budować swoje życie wewnętrzne, swoją relację z Panem Bogiem. Naszym obrońcą przeciwko atakom zła jest Pan Bóg. Jeśli poprosimy Go o to, by nam towarzyszył, by nas wspierał, to już tak naprawdę o nic więcej nie musimy prosić. Dlatego te słowa, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, znajdują się na końcu modlitwy pańskiej. Żeby dopełnić jakby obrazu tego dzisiejszego zagadnienia, przejdźmy jeszcze do świętego Grzegorza z Nysy. On również zastanawiał się nad tym, co mogą znaczyć te słowa kończące modlitwę pańską. pozostawił nam bardzo barwny opis, jak on widzi działanie Pana Boga wobec sił zła. Mówi święty Grzegorz, pokusy nie zdołałyby porwać duszy w niewolę, gdyby nie trzymały dla chciwych czynów świata, jakby przynęty na haczyku. Lepiej tę myśl oddają jeszcze inne porównania. Straszny jest szum morza, ale nie dla tych, którzy od niego daleko mieszkają. Ogień pochłania wszystko, ale tylko to, co się mu nawinie. Szaleje wojna, lecz dla tych jedynie, co biorą w niej udział. Jak chcący uniknąć okropności wojny, starają się w niej nie uczestniczyć, i jak lękający się ognia nie zbliżają się do niego, a bojący się morza nie żeglują po nim, tak też każdy, kto się lęka tyranii zła, winien błagać i wołać, ażeby nie był na nie wystawiony. Skoro Słowo Boże powiada, że świat pogrążony jest w mocy złego, a sprawy świata dają okazję do pokus, musi każdy, kto pragnie uchronić się od złego, błagać również o to, aby był wolny od pokus. Nie połknie haczyka, kto nie szuka przynęty. Dlatego wołajmy do Boga, nie wódź nas na pokuszenie, to znaczy nie pozwól popaść w zepsucie życia, ale nas zbaw ode złego panującego w tym świecie, przed którym niech broni nas łaska Chrystusa. Widzimy, że rozważanie świętego Grzegorza z Nyssy idzie w zupełnie innym kierunku. Przede wszystkim widzi on, zgodnie z teologią, jaką pozostawił święty Jan, że na świecie istnieje wiele zła. Jeśli człowiek nie będzie wchodził z tym złem w dialog, to zostanie ocalony. To rzeczywiście będzie wolny od pokus. Ten tekst jest naznaczony bardzo tak naprawdę starą tradycją ojców pustyni, pewnego ruchu duchowego, który istniał w IV, V, VI wieku naszej ery, gdzie ludzie uciekali z miast na pustynię po to, żeby tam, odcięci od tych zewnętrznych pokus, całkowicie oddać się Panu Bogu. Również święty Grzegorz miał taki etap w swoim życiu. Więc widząc, jak wygląda życie w mieście, życie tak naprawdę sprawami tego świata i jak wygląda życie na pustyni, mówi, to drugie to lepsza opcja, bo wtedy nie złapiesz przynęty, która w życiu takim światowym jest umieszczona, a tą przynętą jest pokusa. W ogóle ten koncept, że my łapiemy się na zło jak ryba na przynętę, jest bardzo ciekawy. Ryba łapie się na przynętę, bo jest głodna, bo chce napełnić się jakimś pokarmem. I często rzeczywiście jest tak, że człowiek ulega złu wtedy, kiedy ma w sobie jakiś głód. Na przykład głód pieniędzy. Wtedy kradzież wydaje mu się czymś dobrym. Jeśli mam głód lenistwa, czyli nic mi się nie chce robić, to wydaje się czymś oczywistym i prostym to, że nie pójdę do kościoła lub się nie będę modlił, bo będę miał więcej czasu dla siebie. A może ciężko musiałem pracować i ten czas dla siebie mi się słusznie należy. Tak rozumuje człowiek, który chce wystąpić przeciwko przykazaniom. Musi w tym złu, w tej pokusie widzieć jakieś dobro dla siebie. I dlatego święty Grzegorz mówi, chcesz mieć święty spokój? Ze złem, z pokusami uciekaj od takich sytuacji. Spraw, żeby w twoim sercu, w twoim wnętrzu nie było żadnego głodu, który będziesz chciał zaspokoić za wszelką cenę, nawet za cenę złamania przykazań. Tutaj się zatrzymamy. Najważniejsze w tym naszym rozważaniu jest właśnie to rozróżnienie. Bóg nigdy człowieka nie kusi, ale Bóg może się zgodzić na to, by człowiek był kuszony. Po to, by albo ukarać jakieś pyszne i egoistyczne zachowanie, albo po to, żeby człowiek jeszcze bardziej się rozwinął. Chcesz mieć spokój ze złem, to unikaj przynęt. Unikaj tego, co może sprawić, że zostaniesz złapany jak ryba na haczyk. Bo to będzie twój głód, to będzie coś, co zło ci w pewnym momencie zapełni, ale da to szczęście tylko na krótką chwilę. Na zakończenie tej audycji jeszcze raz serdecznie zachęcam, by swoje pytania zostawiać na skrzynce pocztowej Radia Rodzina. Będzie podany adres, ale także proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi, by pokonać zło. On nie chce, byśmy w grzechu trwali, ale żebyśmy z grzechów się podnosili. I niech On sam będzie naszą obroną w tych chwilach, kiedy złote swoje przynęty będzie nam pod nos podstawiać. Radosnych, pięknych świąt Bożego Narodzenia, z pokojem Bożym w sercu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.